Otwórzmy psalm 81. Radośnie śpiewajcie Bogu naszej mocy. Radośnie wykrzykujcie Bogu Jakuba. Weźcie psalm, przynieście bęben, wdzięczną harfę i cytrę. Zadmijcie w trąbę w czas nowiu, w czasie wyznaczonym, w dniu naszego uroczystego święta. Jest bowiem taki nakaz w Izraelu, prawo Boga Jakuba. Ustanowił to świadectwem dla Józefa, kiedy wyszedł przeciw ziemi Egiptu, gdzie słyszałem język, którego nie zrozumiałem. Uwolniłem od brzemienia jego barki, a jego ręce od dźwigania kotłów. Wzywałeś mnie w ucisku i wybawiłem cię. Odpowiedziałem ci w skrytości gromu. Doświadczyłem cię u wód Meriba. Słuchaj, mój ludu, a oświadczę ci, Izraelu, jeśli mnie będziesz słuchał. Nie będziesz miał cudzego Boga, ani nie oddasz pokłonu obcemu Bogu. Ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, który Cię wyprowadził z ziemi Egiptu. Otwórz usta, a ja je napełnię. Lecz mój lud nie usłuchał mego głosu, a Izrael nie chciał mnie. Zostawiłem ich więc rządzą ich serca i postępowali według swoich zamysłów. O, gdyby mój lud mnie słuchał, posłuchał, a Izrael chodził moimi drogami. W krótkim czasie poniżyłbym ich nieprzyjaciół i zwróciłbym rękę przeciw ich wrogom. Nienawidzący Pana, choć obłudnie, musieliby mu się poddać, a ich czas trwałby wiecznie. I karmiłbym ich wyborną pszenicą, a nasyciłbym cię miodem ze skały. Dwie części ma ten psalm, dość widocznie jest podzielony. Pierwsza to jest pierwsze 10 wersetów. A druga to jest końcówka, czyli od 11 do 16. Zaczyna się to w sposób, który nam coś przypomina. Bo radośnie śpiewajcie Bogu, radośnie wykrzykujcie Bogu Jakuba, dlaczego? Zadmijcie w trąbę w czas nowiu, w czasie wyznaczonym w dniu naszego uroczystego święta. Czas nowiu, jedyne święto, które było w czasie nowiu, było Rosh Hashana. I jeżeli znamy ten plan zbawienia na planie żydowskich świąt, to wiemy, że pierwsze cztery święta to były święta, że tak powiem, przed przerwą, a drugie to były po przerwie. I tym wszystkim świętom odpowiadają jakieś wydarzenia, które mają miejsce w eschatologicznym porządku. I tak się składa, że mamy Paschę, święto Pierwocin, święto Przaśników, potem mamy Pięćdziesiątnicę, to jest cztery, potem jest długa przerwa aż do jesieni i potem jest Rosh Hashana. Potem jest Jom Kippur, a potem jest Święto Namiotów. Wszystkie cztery pierwsze się wypełniły w sensie eschatologicznym. Na następne czekamy. Następne, które czekamy, to jest właśnie Rosh Hashana. Tak zwane Święto Trąb. My czekamy na trąbę. My czekamy na coś, co się stanie. Przyjdzie Pan. I powinniśmy pamiętać o tym, co Bóg dla nas zrobił, bo uwolnił nas od brzemienia naszych grzechów. Nasze ręce uwolnił od tego, cośmy musieli przez całe życie tam w takim sensie dźwigać. byliśmy obciążeni i utrudzeni. I przyszliśmy do Pana w prostych słowach, a On nam dał odpocznienie. Dokładnie tak, jak jest napisane w Ewangelii. Prościej być nie może. To jest takie proste, że dzieci to rozumieją bez problemu. Przyjdźcie do mnie. Wszyscy. I kiedyś wydawało mi się, że to jest zbyt proste. Ja pamiętam, jak to głosiła mi Ewangelię taka siostra jedna i ja sobie pomyślałem, że to jest zbyt proste, żeby to mogło tak być. Że ja tak po prostu mogę przyjść do Pana Jezusa, złożyć pod krzyżem wszystkie moje problemy, moje ciężary, moje grzechy, a On mi da odpocznienie. I okazało się, że to jest możliwe. To się nawet stało. I teraz wzywałeś mnie w ucisku i wybawiłem cię. I dokładnie tak się dzieje. Nie tylko w ucisku, kiedy byliśmy uciśnieni, kiedy byliśmy bezradni wobec tego wszystkiego, co było w nas, co jest w nas, bo w nas było coś, co nas przemagało. Teraz już jest tak, że to nie musi nas przemóc. Jest coś, co jest dane nam, dzięki czemu my możemy zwyciężać grzech. Bóg nas wybawił, ale dalej nas wybawia, bo wzywamy Go w ucisku i wybawia nas. Ale to jeszcze nie jest wszystko, co dotyczy życia z Bogiem, bo jest tutaj w tym 7 wersecie bardzo ciekawa kolejność, która jest uderzyła mnie w jednym miejscu. Tu jest tak, 7 werset. Wzywałeś mnie w ucisku i wybawiłem cię. Odpowiedziałem ci w skrytości gromu. To jest tajemnicze określenie. Doświadczyłem cię u wód Meriba. Izrael wzywał Pana przez te ileś tam lat, będąc w Egipcie. I w końcu Bóg przyszedł i wybawił. Ale to odpowiedziałem ci w skrytości gromu, to jest niezwykłe. Ja jakoś uderzyło mnie to słowo, jak to przeczytałem. I wtedy zaczęły tak napływać różne fragmenty, które o takich rzeczach mówią. Nie wiem, czy pamiętacie, bo nie będę ich wszystkich w tej chwili tu czytał, bo to jest za długo, ale pierwszy raz, kiedy Bóg tak odpowiedział Izraelowi w skrytości gromu, było na górze. 19 rozdział 2 Mojżeszowej. I tak się składa, bo tutaj mamy w 3 wersecie zadmijcie w trąbę w czas nowiu. I ta trąba, która była najdłuższa, bez przerywania, to była trąba, która była związana ze zgromadzeniem Izraela po to, żeby się zgromadzili i żeby wyszli. W 4 Mojżeszowej, w 10 rozdziale to jest napisane, jeżeli będziecie trąbić bez przerywania, to wtedy wszyscy wyjdą. Niech ja to przeczytam. 4 Mojżeszowa, rozdział 10. To jest dokładnie o tym święcie zresztą. Od początku. Potem Pan powiedział do Mojżesza, zrób sobie 2 srebrne trąby, wykonasz je robotą kutą, a będą ci służyć do zwoływania ludu i do nawoływania w drogę obozów. A gdy w nie zadmą, wtedy cały lud zgromadzi się do ciebie u wejścia do namiotu zgromadzenia. A jeśli zadmą tylko w jedną trąbę, zejdą się do ciebie wodzowie, naczelnicy tysięcy Izraela. Gdy zatrąbicie, wydając urywany dźwięk, wtedy wyruszą obozy rozłożone po stronie wschodniej. Gdy drugi raz zatrąbicie, wydając urwany głos, wyruszą obozy rozłożone po stronie południowej, będą trąbić, wydając urwany dźwięk, kiedy mają wyruszyć. Ale gdy będziecie zwoływać lud, zatrąbicie bez wydawania urywanego dźwięku. A synowie Arona, kapłani, zadmą w trąby. Będzie to wieczysta ustawa dla was przez wszystkie pokolenia. To ostatnie trąbienie było długie, bez urywania. I był taki pierwszy moment, kiedy oni się zgromadzili pod górą. To jest 2 Mojżeszowa, werset, rozdział 19. I tam nastąpiło coś takiego, jak spotkanie Boga, który zstąpił na górę. I tu jest napisane, to jest 19 rozdział od wersetu 15. Wcześniej, od 14, Mojżesz dostał taki nakaz, żeby oni wszyscy się przygotowali na spotkanie z Panem. Pan zstąpił. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Trzeciego dnia o poranku pojawiły się grzmoty i błyskawice i gęsty obłok nad górą i bardzo potężny głos trąby, także cały lud, który był w obozie, zadrżał. I Mojżesz wyprowadził lud z obozu na spotkanie z Bogiem i stanęli u stóp góry. A góra Synaj cała dymiła, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu. Dym unosił się z niej jak dym z pieca i cała góra bardzo się trzęsła. A gdy głos trąby się przeciągał coraz bardziej i rozlegał, Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu głosem. I Pan zstąpił na górę Synaj, na szczyt góry. Wtedy Pan wezwał Mojżesza na szczyt góry i Mojżesz tam wstąpił. To jest taki moment, kiedy Bóg mówi do Mojżesza, nikt inny nie słyszy, co on mówi do niego. A Bóg odpowiada w skrytości gromu. Grzmi, wszystko się trzęsie, Bóg wstępuje. Oni to widzą, że coś się niezwykłego dzieje. Mają być przygotowani, mają być poświęceni, ale tylko nieliczni mogą tam wejść. I po uprzednim wypraniu szat. Jest dokładnie tak samo. Teraz mamy napisane nawet, że myśmy nie wstąpili, nie weszli pod górę, która była taka i taka, prawda? To jest list do Hebrajczyków. Myśmy weszli pod inną górę. Też mieliśmy uprać szaty. I teraz czekamy, aż Pan zstąpi. I niezwykłe jest to, że Bóg do niektórych odpowiadał w skrytości gromu tak, że oni rozumieli, a inni słyszeli tylko grom. I jest kilka takich jeszcze fragmentów na ten temat. Na przykład w Dziejach Apostolskich jest taka sytuacja, kiedy Paweł się nawrócił. I jak czytamy o nawróceniu Pawła, to też tam jest napisane, że wszyscy inni słyszeli coś, ale nie słyszeli, co Bóg mówił do niego. A oni słyszeli, co tam jest napisane?
Widzieli światłość.
Widzieli światłość. I słyszeli jakiś głos, ale nie słyszeli dokładnie co. To był 9 rozdział Dziejów Apostolskich. I w tym rozdziale jest napisane tak, że gdy jadąc zbliżał się do Damaszku, nagle olśniła go światłość z nieba, upadł na ziemię i usłyszał głos, który mówił do niego: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? I potem jak mówi o tym samym, opowiada sam apostoł Paweł w 22 rozdziale, to mówi również o tych, którzy z nim jechali. A ci, którzy byli ze mną, wprawdzie widzieli światłość i przestraszyli się, ale głosu tego, który do mnie mówił, nie słyszeli. I tak już jest, że czasami jest tak, że słyszymy grom, coś się dzieje. Grom jest przeważnie przerażający. Ale Bóg może do nas mówić w skrytości tego gromu, jeżeli my go chcemy słuchać, jeżeli my jesteśmy na to gotowi. I będzie dookoła nas cała rzesza innych ludzi, którzy będą słyszeć coś, będą coś widzieć, ale to dla nich będzie tylko coś. Ale my będziemy słyszeć, o co Panu Bogu chodzi. To może być grom w postaci jakiejś trudnej sytuacji. To może być grom taki, że na ogół przerażające to wszystko, nie? A Bóg w tym może być. I może nam coś w tym powiedzieć. Jest jeszcze jedna sytuacja, która właściwie jakby zamyka taką klamrę, dlatego że ona jest druga najważniejsza po tym zstąpieniu na górę. To jest rozdział 12 Ewangelii Jana. I tam jest napisane od 12 od 24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, samo zostaje. Jeśli jednak obumrze, wydaje obfity plon. Kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Jeśli ktoś mi służy, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie mój sługa. A jeśli ktoś będzie mi służył, uczci go mój Ojciec. Teraz moja dusza jest zatrwożona i cóż powiem? Ojcze, zachowaj mnie od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij swoje imię. Wtedy rozległ się głos z nieba. Uwielbiłem i jeszcze uwielbię. A ludzie, którzy stali i słyszeli, mówili, zagrzmiało. Inni mówili, anioł do niego przemówił. Jezus odpowiedział, ten głos rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd tego świata. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony precz. A ja, jeśli będę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich do siebie. Bóg powiedział. Nikt inny nie słyszał. Teraz my nie wiemy, czy Jan to słyszał, bo Jan pisze jako ten, który relacjonuje. Czy to sam Pan Jezus tylko słyszał? Skierowane były słowa do uwielbiłem i jeszcze uwielbię. I teraz zawsze tak jest i będzie tak, że kiedy Pan Bóg będzie mówił w określonych sytuacjach, jeżeli będzie mówił właśnie w skrytości gromu, to jedni to usłyszą, a drudzy tego nie usłyszą. I tu jest na końcu napisane, że teraz będzie sąd tego świata, władca tego świata będzie wyrzucony precz. I to, że ktoś słyszy, a ktoś inny nie słyszy, albo widzi tylko, no zauważcie, jak te sytuacje wszystkie wyglądają. Mojżesz sam słyszy, sam rozmawia, tamci nie słyszą. A Paweł sam słyszy, jeden jedyny, to, co Pan Jezus mówi w tym wszystkim. Reszta nie słyszy. Ludzie, którzy są zgromadzeni i słyszą, jak Pan Jezus zostaje uwielbiony przez Boga, słyszą tylko grom. Ale nieliczni słyszą to, co dokładnie Bóg powiedział. Teraz, żeby usłyszeć to, co Bóg powiedział, bo to jest jakiś jakby rodzaj sądu, kiedy Bóg rozdziela między jednymi a drugimi. Ci wchodzą, ci nie wchodzą. Ci słyszą, ci nie słyszą. Ci są powołani, tak jak Paweł, a tamci nic. Żeby słyszeć w skrytości gromu, bo Pan Jezus mówi, co się musi stać w życiu człowieka. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, samo zostaje. Jeśli jednak obumrze, wydaje obfity plon. I dlatego, kto miłuje swoje życie, utraci je. Czyli to życie nasze, które my miłujemy, jak to nie obumrze, to plonu nie będzie. Ziarno musi zostać przyprawione o śmierć. Bo śmierć ziarna w pewnym sensie daje życie. I ono, ta śmierć powoduje to, że ono się rozmnaża. Czyli gdyby nie to, że ziarno umarło, nie byłoby plonu, a nawet obfitego. Więc kto miłuje swoje życie, utraci je. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Być może, że w tym wersecie to słowo nienawidzi, to nie jest coś, co mówi o takim emocjonalnym stosunku do własnego życia. Tak jak niektórzy mówią, że ja nienawidzę siebie. Ja nienawidzę emocji, nienawidzę tego życia. I odbierają sobie życie, bo nienawidzą. Nienawidzę to jest takie słowo, które jest tu tłumaczone w ten sposób, ale ono bardzo często w Biblii oddaje coś, co jest wyborem między jednym a drugim. I mamy takie przykłady, kiedy Pan Jezus mówi o znienawidzeniu ojca, matki, tak, rodziców, umiłowaniu jego i pójściu za nim. To już nie mówi się tutaj o tym, że trzeba literalnie znienawidzić rodziców, prawda? Tylko wybrać jego ponad ojca, matkę i tak dalej, ponad dzieci. Podobnie jest w sytuacji, kiedy jedna żona Jakuba była wybrana, bo była bardziej kochana niż druga, w sensie takim, że on ją po prostu wybierał, nie? Kosztem tej drugiej. I tam jest napisane, że jedna była znienawidzona. Ezawa znienawidziłem, Jakuba umiłowałem. To samo. Więc jest pewien wybór przed nami zawsze. I ten wybór dotyczy tego, co tak naprawdę miłujemy. Czy życie na tym świecie, czy życie, które może być przed nami. I tylko wtedy, kiedy wybieramy to, co jest wyżej, to, co jest to spotkanie z Bogiem, to umiłowanie Jego. Zobaczcie, co się dzieje, jeżeli człowiek zabiega o takie spotkanie. Jeżeli pierze szaty, jeżeli się uświęca, bo tam jest napisane w drugiej Mojżeszowej, żeby się uświęcał, jeżeli oczekuje tego oblubieńca. Zawsze tak jest, że jak ktoś będzie zabiegał, jak ktoś będzie chciał, jak ktoś będzie pragnął, to nigdy Pan Bóg nie pozostaje głuchy na coś takiego. W końcu to przyjdzie, w końcu się stanie, w końcu otrzymam to. Tak jak jest mowa o zabieganiu o dary duchowe, prawda? Zawsze było tak, że jak ktoś bardzo zabiegał, to w końcu dostawał. Więc ci, którzy zabiegacie, to miejcie nadzieję, bo zobaczcie, co się dzieje. Raz, dwa, trzy, cztery takie, nie wiem, w sensie, czy w kontekście Kościoła to są takie sygnały. Popatrzcie, może mieć, mogę dać. Tylko zabiegajcie. I dalej, jeśli ktoś mi służy, niech idzie za mną. Gdzie ja jestem, tam będzie mój sługa. Jeśli ktoś będzie mi służył, uczci go mój Ojciec. Czyli z drugiej strony, jeszcze dodatkowo, oprócz tego, że się miłuje, że się wybiera, no to jeszcze trzeba służyć, bo sam wybór to jest za mało. Pan Bóg oczekuje, że człowiek, który wybiera, będzie służył i będzie posłuszny. I wtedy dopiero zaczyna się coś, co się nazywa wydawaniem plonu czy owocu. I uczci go wtedy Ojciec mój. No i teraz Pan Jezus mówi o swojej śmierci. Teraz moja dusza jest zatrwożona. I cóż powiem? Ojcze, zachowaj mnie od tej godziny, przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. I teraz każdy z nas ma taki moment, kiedy właśnie no boi się po prostu, nie? Boi się oddać to Bogu, oddać tamto Bogu. I Pan Jezus mówi, no moja dusza jest zatrwożona, bo ja wiem, że ja idę na śmierć, tak? Ale wcześniej powiedział, że niech idzie za mną. I wtedy, jak obumrze, to wtedy wyda plon. Gdzie ja jestem, tam będzie mój sługa. Jeżeli ja jestem pohańbiony, bo niosę swój krzyż, tam będzie mój sługa. Jeżeli ja pójdę na krzyż, to mój sługa ukrzyżuje swoje życie stare, tak? Jeżeli dojdzie do tego ukrzyżowania, jeżeli dojdzie do tego wszystkiego, to i zmartwychwstanie mój sługa, bo ja przejdę. On też przejdzie. Więcej, apostoł Paweł w liście do Filipian też pisze o tym, że może prowadzić życie dzięki temu, że Jezus zmartwychwstał. To w mocy tego zmartwychwstania można prowadzić życie. Dlaczego? Bo się wcześniej pozwoliło ukrzyżować pewne sprawy. Gdzie ja jestem, tam sługa mój będzie. I boimy się, oczywiście. Dusza jest zatrwożona. I teraz cóż powiemy w takiej sytuacji? Zachowaj mnie od tego, żebym ci tego nie oddał, żebym tego nie zniszczył, żebym się nie odwrócił. No nie mogę. Na to, jeżeli już tu jestem, w tym miejscu, to na to przyszedłem. Ja też na to przyszedłem. Każdy z nas na to przyszedł. Panie, jestem w takim miejscu, że teraz albo ty mi odpowiesz w tej skrytości gromu, albo nie. Jeżeli ja nie pójdę za tobą, jeżeli ja nie stanę pod tą górą i to tą właściwą, to nie usłyszę. Jeżeli ja nie będę odpowiednio przygotowany, nie usłyszę. Jeżeli nie będę pragnął, nie będę z tobą rozmawiał, bo po prostu będę słyszał tylko jakiś dźwięk. I zobaczcie, że wielu ludzi słyszy jakieś dźwięki. To jest taka jakaś kakofonia tak zwana, nie? Taka religijna kakofonia. Coś słyszą z jednej, z drugiej strony, tak jakby słyszeli jak to, no nie wiem, może to nie jest dobre porównanie, ale dzwonią, ale nie wie, w której parafii, tak? I no wiem, że coś się dzieje, ale nie wiem skąd. Ja tego głosu nie słyszę. I teraz jest, zobaczcie, no brat chciał usłyszeć, zaczął, przygotował się, uświęcił się, usłyszał. I to jest niesamowite. I teraz nawet jeżeli przyjdzie grom, nawet jeżeli będzie trudno, Bóg nam w skrytości tego gromu odpowie. I nawet może nam powiedzieć co, na temat nasz, może nam powiedzieć na różny, ale tylko wtedy, kiedy my będziemy chcieli słuchać. Bo ten grom może nas tak przestraszyć, że my po prostu uciekniemy. Tak jak ludzie spod tej góry. Oni powiedzieli, nie, to w takim razie ty mów. Ty rozmawiaj. My nie chcemy tam w ogóle wchodzić. Ale z Bogiem można słyszeć grom. To jest coś takiego, jakby się w to weszło. I słyszało. Jakby wejść w obłok. Wejść w grom. Jakby zdecydować się na to, że Bóg do mnie w tej sprawie przemówi. I jak będę miał otwarte uszy, to ja będę to słyszał. Jeżeli nie, to ja usłyszę jakiś martwy dźwięk. Tak jak Paweł mówił o tym, o tych cymbałach, prawda? Jeśli miłości bym nie miał, to byłbym jak cymbał brzmiący. Nic by w tym dźwięku nie było. A Pan Bóg chce, żebyśmy go słyszeli, nawet wtedy, kiedy grzmi. I to grzmi w naszym życiu. I wracając do tego psalmu, tam jest napisane, że wzywałeś mnie w ucisku, wybawiłem cię, potem odpowiedziałem ci w skrytości gromu, a potem doświadczyłem cię w wód Meriba. Czyli Pan Bóg najpierw wyprowadza, potem mówi, a potem doświadcza. Czyli to, że wyprowadził i powiedział, to jeszcze nie jest koniec historii. Dlatego, że doświadczał ten naród i nas będzie doświadczał i będą różne sytuacje i teraz jest pytanie, jak my się zachowamy w tych sytuacjach. Czy my będziemy narzekać, czy my będziemy szemrać, to nawet nie będę czytał, bo to czytaliśmy ileś tam razy, 1 Koryntian 10 rozdział, tak? Że pamiętajcie na naszych ojców, którzy wyszli i zostali w Mojżeszu ochrzczeni i tak dalej, i to było, bo szemrali, bo tacy byli, pamiętajcie o tym, bo to jest dla nas, którzy żyjemy u kresu wieków. I nawet jak będziecie doświadczani, to tam jest 13 werset i on mówi, że i to w oryginale mówi, że nawet kiedy Bóg nas doświadcza, to nie da takiego doświadczenia, które by było ponad siły ludzkie, a jeżeli da, to da i wyjście, żebyśmy mogli to znieść. Bo On jest po prostu z nami. I idzie przez tą pustynię, idzie przez tą tułaczkę, jest z nami. I pamiętajmy o tym, że zawsze będą te trzy elementy. Wybawiłem cię, odpowiedziałem cię w skrytości gromu, jeśli chcesz słuchać, jeśli masz uszy otwarte, a potem cię doświadczyłem, bo idziesz ze mną. I pamiętacie taki fragment z 5 Mojżeszowej z 8 rozdziału, to jest niesamowite. 5 Mojżeszowa rozdział 8, kiedy Bóg mówi do Izraela już jak stoją przed Kananem. Mówi również o tym, jak go doświadczał. Pamiętaj całą drogę, którą prowadził cię Pan, twój Bóg, przez te 40 lat po pustyni, by cię ukorzyć i doświadczać, aby poznać, co jest w twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie. Upokorzył cię, dawał ci odczuć głód i karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, aby cię nauczyć, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale że człowiek żyje każdym słowem, które wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczyła się na tobie, twoja noga nie opuchła przez te 40 lat. Rozważ więc w swym sercu, że jak człowiek karze swego syna, tak Bóg, Pan Bóg twój karze ciebie. Dlatego przestrzegaj przykazań Pana swego Boga, abyś chodził jego drogami i bał się go. Pan twój Bóg prowadzi cię bowiem do ziemi dobrej, do ziemi potoków, źródeł i głębin wytryskających w górach i w dolinach. I czasami warto zajrzeć w to lusterko wsteczne i zobaczyć: Boże, przecież tyle rzeczy się stało. I to, co się stało, oni, to były cuda. No zobaczmy, no przecież jeżeli noga człowiekowi nie napuchła przez 40 lat, całemu narodowi, który tam szedł. Jeżeli dostawał coś takiego jak głód i karmił się, i karmił Bóg, i karmił ich manną, oni często nie potrafili tego docenić w ogóle. Pamiętacie taki moment, kiedy te przepiórki były? I tam w psalmie jest napisane, że byli pożądliwi, chcieli mięsa, by im się zachciało. No to im Bóg zesłał. Bóg nas upokarza, daje nam odczuć głód, karmi nas manną z nieba, której nie znaliśmy ani my, ani nasi ojcowie. I to, no to, to po prostu jest słowo. To Pan Jezus sam o sobie mówi, że jest chlebem z nieba. Dlaczego? Żeby nauczyć nas, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale słowem, które wychodzi z ust Pana, bo to jest nasza manna. A przy okazji dba również o nasze sprawy, bo wie, że powinniśmy się ubrać, powinniśmy zjeść i tak dalej. Więc rozważ to wszystko w swoim sercu i przestrzegaj przykazań, bo Bóg cię prowadzi tam, gdzie jest, gdzie ci obiecał. I tu jest na końcu 7 wersetu, wracając do psalmu 81, to słynne słowo Sela, czyli przerwa, przemyśl sobie to. A dalej nabieramy oddechu i czytamy kolejne wersety. Słuchaj, mój ludu, a oświadczę cię, Izraelu, jeśli będziesz mnie słuchał. Nie będziesz miał cudzego Boga, ani nie oddasz pokłonu obcemu Bogu. Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Otwórz usta, a ja je napełnię. Jeśli będziesz słuchał, to Bóg będzie mówił. I teraz nam się czasem wydaje, że my już nie mamy cudzych bogów i nie oddajemy pokłonu obcym bogom. Ale jak nam Pan Bóg powie w skrytości tego gromu, jak nas pouczy, to się okaże, że jednak coś tam jeszcze jest. Więc jeżeli będzie mówił, to po prostu nie zamykajmy tych uszu. Bo często po wielu, wielu latach okazuje się, że ja Bogu nie oddałem tej sprawy, a nawet umiłowałem ją tak bardzo, że Bóg nie będzie tego tolerował. Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, wyprowadził cię z Egiptu i teraz otwórz usta, a ja je napełnię. To jest tak, że oprócz tego, że my o coś tam zabiegamy, to jednak trzeba mieć odwagę, żeby te usta otworzyć. I bracie kochany, jesteś tam jeszcze, nie wiem, czy jest jeszcze, ale nie ma. No to bracie Leszku, dobrze, będziesz następny. Jak Bóg daje słowo, to trzeba otworzyć usta. Nie będzie mówił słowa, dopóki my ust nie otworzymy. Nawet gdyby nam je dał. I powiem wam, że są sytuacje, w których my nie wiemy, że będziemy mieli słowo. My po prostu nie mamy o tym zielonego pojęcia. Jesteśmy przekonani, że nie będziemy mieli. Moja żona świadkiem. A potem się okazuje, że jest. Bo to nie my o tym decydujemy. On daje, a my mamy otworzyć usta i on to mnoży. Zresztą przeżyłeś to, bracie, niedawno. Że pomnożył coś, co ty zacząłeś, a potem powiedział ci, a teraz zobacz następny werset. I tak dalej. I teraz jest takie ostrzeżenie. Lecz mój lud nie usłuchał mego głosu, a Izrael nie chciał mnie. Zostawiłem więc ich rządzą ich serca i postępowali według swoich zamysłów. Jest dokładnie to, co pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian na początku, że Bóg, jeżeli człowiek jest bardzo zatwardziały, jeżeli nie słucha, jeżeli nie chce, to w końcu Pan Bóg zostawia go pożądliwości jego serca. Niech czynią, co chcą. Czyli krótko mówiąc, jeżeli nie chcesz na zasadzie niech się dzieje wola Boża, no to niech się dzieje twoja. Ze wszystkimi konsekwencjami. To jest dramatyczna sytuacja. O, gdyby mój lud mnie posłuchał, a Izrael chodził moimi drogami. W krótkim czasie poniżyłbym ich nieprzyjaciół i zwróciłbym rękę przeciw ich wrogom. Nienawidzący Pana choć obłudnie, musieliby mu się poddać, a ich czas trwałby wiecznie. I karmiłbym ich wyborną pszenicą, a nasyciłbym się miodem ze skały. Tak będzie, jeżeli będziemy słuchać i chodzić Bożymi drogami. A nie tylko cieszyć się tym, że nas Bóg kiedyś wyzwolił z niewoli grzechu. I siostro, Bóg zwróci rękę przeciw twoim wrogom. Nawet jeżeli to jest obojętne co. Jeżeli będziesz słuchać i chodzić Bożymi drogami. I tak będzie z każdym z nas. Oczekujmy tego spotkania, oczekujmy tego, że Bóg będzie do nas mówił. Jeżeli będziemy słuchać, oczyszczać się, jeżeli będziemy chodzić w tych czystych szatach, to naprawdę otwarte uszy mieć, to w tym gromie my będziemy słyszeć głos Boży. Nawet gdyby dookoła wszyscy inni mówili, zagrzmiało. I nic więcej nie wiedzieli. Amen.